W izbie wszczęło się zamieszanie. Wszyscy kurzeniowi powstali ze swych miejsc. Jedni wołali — lacha, lacha! Inni starali się rozruch uciszyć. A wtem drzwi pod naciskiem tłumu roztworzyły się na oścież i do środka wpadła tłuszcza obradująca na dworze. Straszliwe postacie, upojone wściekłością, napełniły izbę wrzeszcząc, wywijając rękoma, zgrzytając zębami i zionąc zapachem gorzalki. — Smerć Tatarczuku! Barabaszu na puchybę! Dawajcie zdrajców! — Na majdan z nimi! — krzyczały pijane głosy. — Bijobi! I setki rąk wyciągnęły się w tej chwili po nieszczęsne ofiary. Tatarczuk nie stawiał oporu, jęczał tylko przeraźliwie. Ale młody Barabasz począł bronić się ze straszną siłą. Zrozumiał na koniec, że go chcą zamordować. Strach i rozpacz, i wściekłość odbiły się na jego twarzy. Piana okryła mu wargi. Z piersi wydobył się ryk zwierzęcy. Po dwakroć wyrywał się z rąk oprawców i po dwakroć ręce ich chwytały go za ramiona, za piersi, za brodę. O seledec! On szamotał się, kąsał, ryczał, upadał na ziemię i znów podnosił się okrwawiony. Straszny. Podarto na nim ubranie, wyrwano mu oseledec z głowy, wybito oko, na koniec przygniecionemu do ściany złamano rękę. Wówczas padł. Oprawcy porwali go za nogi i wraz z Tatarczukiem wywlekli na majdan. Tam dopiero przy blasku smolistych beczek i stosów ognia rozpoczęła się doraźna egzekucja. Kilka tysięcy ludzi rzuciło się na skazanych i darło ich w sztuki, wyjąc i walcząc z sobą o przystęp do ofiar. Deptano ich nogami, wyrywano kawały ciała. Ciżba tłoczyła się koło nich tym strasznym, konwulsyjnym ruchem rozszalałych mas. Chwilami krwawe ręce podnosiły w górę dwie bezkształtne, niepodobne już do ludzkich postaci bryły, to znowu ciskano je na ziemię. Dalej stojący wrzeszczeli w niebogłosy. Jedni, aby wrzucić ofiary w wodę, drudzy, by je wtłoczyć w beczki palącej się smoły. Pijani rozpoczęli bójkę ze sobą. Z szaleństwa zapalono dwie kufy z wódką, które oświeciły tę piekielną scenę drgającym, błękitnym światłem. Z nieba patrzył na nią także księżyc cichy, jasny, pogodny. Tak towarzystwo karalo swoich zdrajców. A w izbie radnej, z chwilą jak kozactwo wywlekło za drzwi Tatarczuka i młodego Barabasza, uciszyło się znowu i atamani zajęli dawne miejsca pod ścianami, bo z przyległego alkierza przyprowadzono więźnia. Cień padał na jego twarz, gdyż i ogień na kominie przygasł. I w półświetle widać było tylko wyniosłą postać, trzymającą się prosto i dumnie, choć ręce jej związane były lykiem. Ale chłatki dorzucił wiązkę luczywa, po chwili bujny płomień strzelił w górę i oblał jasnym światłem oblicze więźnia, który zwrócił się ku Chmielnickiemu. Ujrzawszy go, Chmielnicki drgnął. Więzień to był pan Skrzytuski. Tuchej Bey wypluł luskwiny słonecznika i mruknął po rusińsku.
— Ja to cholera znaju. On był u Krymu.
— Na pochybel mu! — zawołał Chłatki. — Na pochybel! — powtórzył Czarnota. Chmielnicki opanował już wrażenie. Powiódł tylko oczyma po Chłatkim i Czarnocie, którzy pod wpływem tego wzroku umilkli, następnie zwróciwszy się do Koszowego, rzekł.
— I ja jego znaju. — Ty skąd? — spytał Koszowy Skrzytuskiego.
— W poselstwie jechał do ciebie, atamanie Koszowy. Gdy mnie zbójcy na Chortyce napadli i wbrew obyczajom obserwowanym u najdzikszych narodów, ludzi mi wybili, a mnie, nie bacząc na godność mą poselską i urodzenie, zranili, znieważyli i jako jeńca tu przywiedli, o co pan mój, jaśnie oświecony książę Jeremi Wiśniowiecki, będzie się umiał u ciebie, atamanie Koszowy, upomnieć.
— A czego ty nieszczerość swoją okazał? Czemu ty dobrego molojca obuchem rozszczepił? Czemu ty ludzi nabił we czworo tyle, ile was wszystkich było? A ty z listem do mnie jechał, by na gotowość naszą spoglądać i lachom o niej donosić. Wiemy także, że ty i do zdrajców wojska zaporowskiego miał listy, aby z nimi zgubę wszystkiego wojska knować, za czym nie jako poseł, ale jako zdrajca będziesz przyjęty i sprawiedliwie ukarany.
Mylisz się, atamanie Koszowy. I ty, mości hetmanie, samozwęczy, rzekł namiestnik, zwracając się do Chmielnickiego. Jeślim listy miał, to czyni tak każden poseł, który w obce strony jedzie. Że od znajomych do znajomych listy bierze, by i same miał przez to komitywę. A jam tu jechał z pismem książęcym nie zgubę waszą knować, ale od takowych was postępków powstrzymać, które nieznośny paroksyzm na Rzeczpospolitą, a na was i na całe wojsko zaporoskie ostatnią zagładę ściągnął. Na kogóż to bowiem bezbożną rękę podnosicie? Przeciw komu wy, co się obrońcami chrześcijaństwa nazywacie, z pogany przymierze czynicie? Przeciw królowi, przeciw stanowi szlacheckiemu i całej Rzeczypospolitej. Wy przeto, nie ja, zdrajcami jesteście i to wam powiadam, iż jeśli pokorą i posłuszeństwem nie zgładzicie win waszych, tedy biada wam. Zaliż dawne to czasy Pawluka i Nalewajki, zali wyszła już wam z pamięci ich kara, pomnijcie tedy, że patencja Rzeczypospolitej już wyczerpana i miecz wisi nad głowami waszymi. Łżesz, wraży synu, by się wykręcić i śmierci ujść, zawołał Koszowy. Ale ci nie pomoże ni groźba, ni wasza łacina lacka. Inni też atamanowie poczęli z zębami zgrzytać i trzaskać w szable. A pan Skrzetuski podniósł głowę jeszcze wyżej i tak mówił. Nie myśl, atamanie Koszowy, bym się śmierci obawiał, albo żywota bronił, albo się z mej niewinności wywodził. Szlachcicem będąc, od równych tylko sobie sądzą być mogę. I nie przed sędziami tu stoję, jeno przed zbójcami, nie przed szlachtą, jeno przed chłopstwem, nie przed rycerstwem, jeno przed barbarzyństwem. I wiem dobrze, że się od śmierci nie wybiegam, którą wy też dopełnicie miary swej nieprawości. Przede mną jest śmierć i męka, ale za mną moc i zemsta całej Rzeczypospolitej, przed którą drżycie wszyscy. Jakoż wyniosła postawa, wzniosłość mowy i imię Rzeczypospolitej silne zrobiły wrażenie. Atamanowie spoglądali na siebie milcząc. Przez chwilę wydało im się, że przed nimi stoi nie jeniec, ale groźny poseł potężnego narodu. Tuchaj Bej zaś mruknął. Serdyty lach. Serdyty lach, powtórzył Chmielnicki. Gwałtowne dobijanie się do drzwi przerwało dalszą ich rozmowę. Na Majdanie egzekucja szczątków Tatarczuka i Barabasza była właśnie skończona. Towarzystwo wysłało nową deputację. Kilkunastu kozaków okrwawionych, zziajanych, okrytych potem, pijanych, weszło do izby. Stanęli przy drzwiach i wyciągając ręce jeszcze dymiące od krwi, poczęli mówić. Towarzystwo kłania się panom starszyźnie, tu pokłonili się wszyscy w pas, i prosi, żeby im wydać tego lacha, szczop z nim po ich raty, jak z Barabaszą i Tatarczukom. Wydać im lacha, krzyknął Czarnota. Nie wydawać, wołał inny, niech czekają, on poseł. Na pochybel mu! Ozwały się różne głosy. Następnie ucichli wszyscy, czekając, co powiedzą Koszowy i Chmielnicki. Towarzystwo prosi, a nie, to samo weźmie, powtórzyli deputaci. Zdawało się, że pan Skrzetuski zgubiony jest bez ratunku, gdy wtem Chmielnicki pochylił się do ucha Tuchajbeja.
To twój jeniec, szepnął. Jego Tatarzy wzięli, on twój. Dażli go sobie zabrać, to bogaty szlachcic, a i bez tego kniaś Jarema złotem za niego zapłaci. Dawajcie lacha!
Wołali coraz groźniej kozacy. Tuchaj Bej przeciągnął się na swoim siedzeniu i wstał. Twarz zmieniła mu się w jednej chwili. Oczy rozszerzyły się jak u żbika, zęby poczęły błyskać. Nagle skoczył jak tygrys przed molojców dopominających się o jeńca.
Precz, tapę! Psy niewiarne! Niewolnicy! Swynojady!
Ryknął, chwytając za brody dwóch zaporożców i targając z nimi z wściekłością.
Precz, pijanice! Bydlęta nieczyste! Gady plugawe!
Вы мне ясер забирать пришли? От, я вам так, цапы! To mówiąc, targał za brody coraz innych molojców, na koniec zwaliwszy jednego, począł go deptać nogami. Na twarz, niewolnicy, bo was wiatr zapędzę, bo sik całą nogami tak zdepczę, jak was! Z dymami puszczę, ścierwem waszym pokryję!
Deputaci cofali się przerażeni. Straszliwy przyjaciel pokazał, co umie. I dziwna rzecz... Na Bazawluku stało tylko 6000 ordy. Prawda, że za nimi stał jeszcze Han z całą potęgą krymską, ale w samej Siczy było kilkanaście tysięcy molojców, prócz tych, których Chmielnicki wysłał był już na Tomakówkę. A jednakże ani jeden głos z protestacji nie podniósł się przeciw Tuchajbejowi. Zdawać by się mogło, że sposób, w jaki groźny murza obronił jeńca, był jedynie skuteczny, że trafił od razu do przekonania zaporożców, którym tatarska pomoc była w tej chwili niezbędną. Deputacja wypadła na Majdan, krzycząc do tłumów, że nie będą z Lachem igrali, bo to jeniec Tuchajbeja, a Tuchajbej każe rozserdywsia. Brody nam powyrywał, wolali. Na Majdanie też poczęto zaraz powtarzać. Tuchajbej, rozserdywsia, rozserdywsia! Wołały żałośnie tłumy. Rozserdywsia, rozserdywsia! A w kilka chwil jakiś przeraźliwy głos jął śpiewać koło ogniska.
Hej, hej, Tuchajbej, rozserdywsia duże! Hej, hej, Tuchajbej, nie serdywsia druże!
Wnet tysiące głosów powtórzyło
hej, hej, tu hej, bej.
I oto powstawała jedna z tych pieśni, które potem, rzekłby się, wicher roznosił po całej Ukrainie i trącał nimi o struny lir i teorbanów. Ale nagle i pieśń została przerwana, bo przez bramę od strony Hassan Basza wpadło kilkunastu ludzi i przedzierając się przez tłum, krzycząc z drogi, dążyło co sił w stronę radnego domu. Atamani zabierali się już do wyjścia, gdy nowi ci goście wpadli do izby.
— Pyśmo do hetmana!
— wołał stary kozak.
— Skąd wy? My czechryńcy. Dzień i noc pyśmo mi idem. — Oto jest.
Chmielnicki wziął list z rąk kozaka i począł czytać. Nagle twarz zmieniła mu się, przerwał czytanie i rzekł donośnym głosem.
— Ości panowie atamani! Hetman wielki wysyła syna Stefana z wojskiem na nas. Wojna!
W izbie powstał dziwny szmer. Nie wiadomo, czy szmer radości, czy przerażenia. Chmielnicki wystąpił na środek izby, wsparł się pod boki, oczy jego miotały błyskawice, a głos brzmiał groźnie i rozkazująco.
Kurzeniowi do kurzeniów! Uderzyć z dziel na wieży! Rozbić beczki z wódką! Jutro świtaniem ruszamy!
Od tej chwili kończyły się na Siczy obrady zbiorowe, żąda atamanów, sejmy i przewaga towarzystwa. Chmielnicki brał w ręce nieograniczoną władzę. Oto przed chwilą z obawy, aby głos jego nie został niewysłuchany przez burzliwe towarzystwo, musiał jeńca podstępem bronić i podstępem gubić niechętnych. Teraz był panem życia i śmierci wszystkich. Tak zawsze bywało. Przed i po wyprawie, choćby hetman już był obrany, tłum narzucał jeszcze atamanom i koszowemu swoją wolę, której niebezpiecznie było się opierać. Ale gdy tylko wyprawa została odtrąbiona, towarzystwo stawało się wojskiem podległym wojskowi dyscyplinie, kurzeniowi oficerami, a hetman wodzem dyktatorem. Dlatego też, usłyszawszy rozkazy Chmielnickiego, atamanowie wypadli natychmiast do swoich kurzeniów. Narada była skończona. Po chwili huk dział z bramy prowadzącej z Hassan Basza do Siczowego Majdanu zatrząsł ścianami izby i rozległ się posępnym echem po całym Czertomeliku, zwiastując wojnę. Rozpoczynał on także epokę w dziejach dwóch narodów, ale o tym nie wiedzieli ni pijani siczowcy, ni sam hetman zaporoski. Chmielnicki ze Skrzetuskim poszli na nocleg do Koszowego, a z nimi Tuchajbej, któremu za późno było wracać na Bazawluk. Dziki bej traktował namiestnika jako jeńca, który miał być za wysoką cenę wykupiony. Zatem nie jak niewolnika i z respektem większym nawet może niż kozaków, bo go w swoim czasie jako książęcego posła na dworze hanowym widywał. Co widząc, Koszowy zaprosił go do swej chaty i również zmienił z nim postępowanie. Stary ataman był to człowiek duszą i ciałem oddany Chmielnickiemu, który go zawojował i owładnął. Owóż zauważył, że Chmielnickiemu chodziło widocznie podczas narad o ocalenie jeńca. Ale zdziwił się jeszcze bardziej, gdy zaledwie zasiedli w chacie, Chmielnicki zwrócił się do Tuchajbeja. — Tuchajbeju — rzekł — ile myślisz wziąć wykupna za tego jeńca? Tuchajbej popatrzył na Skrzetuskiego i rzekł — Tyś mówił, że to znaczny człowiek, a ja wiem, że to poseł strasznego kniazia, a straszny kniaź kocha swoich. Bismillah. Jeden zapłaci, drugi zapłaci. Razem, tu Tuchajbej zamyślił się, 2000 talerów. Chmielnicki na to, dam ci 2000 talerów. Tatar milczał przez chwilę. Jego skośne oczy zdawały się na wskroś przenikać Chmielnickiego. Ty dasz 3, rzekł. Dlaczego mam dać 3, gdyś sam 2 żądał?
Bo jeśli go chcesz mieć, to tobie na tym zależy, a jeśli ci zależy, to dasz 3. On mnie życie ocalił, Allah, to warte 1000 więcej.
Tu Skrzetuski wtrącił się do targu. Tuchajbeju, rzekł z gniewem, z książęcego skarbca nie mogę ci nic obiecywać, ale choćbym miał fortunę własną poszarpać, to sam dam 3. Mam też blisko tyle u księcia na prowizji i wioskę dobrą. To starczy. A temu hetmanowi nie chcę wolności i zdrowia zawdzięczać.
— A skąd ty wiesz, co ja z tobą czynię? — rzekł Chmielnicki.
A potem zwróciwszy się do Tuchajbeja mówił.
— Wojna się rozpocznie. Poślesz do kniazia, ale nim poseł wróci, dużo wody w Dnieprze upłynie. A ja ci jutro na Bazawluk odwiozę sam pieniądze. — Daj 4, to i nie będę z lachem gadał — odparł niecierpliwie Tuchajbej. — Dam 4, na twoje słowo. — Mości hetmanie — rzekł Koszowy — chcesz, to ci zaraz wyliczę. Mam tu pod ścianą, może i więcej. — Jutro powieziesz na Bazowluk — rzekł Chmielnicki.
Tuchajbej przeciągnął się i ziewnął.
— Spać mi się chce — rzekł. — Jutro też przed dniem na Bazowluk muszę ruszyć. — Gdzie mam spać? —
Koszowy ukazał mu pęk skór owczych pod ścianą. Tatar rzucił się na posłanie. Po niejakim czasie począł chrapać jak koń.